chciałbym wam opowiedzieć jeszcze o dwóch kobietach z więzienia tutaj przy ulicy Gdańskiej. Pierwsza kobieta to jest Maryla Bidermanówna, córka wielkiego łódzkiego fabrykanta Alfreda Bidermana. Pałac Bidermanów znajduje się tutaj niedaleko. Jak będziecie kiedyś jechali, polecam sobie ten pałac zobaczyć. Bardzo piękny, wspaniały pałac i ona była córką fabrykanta. Samo nazwisko wskazuje, że z pochodzenia była...
Była Niemką.
Ona była Niemką, jej ojciec był Niemcem. I dlaczego to jest kobieta niezwykła? Dlatego, że jak wybuchła II wojna światowa, to ona zaczęła działać, zaczęła funkcjonować w strukturach polskiego państwa podziemnego. Więc chociaż była Niemką i chociaż Niemcy przybyli tutaj do Łodzi i sądzili, że Niemcy łódzcy przywitają ich z otwartymi rękoma i niewątpliwie tacy byli, którzy witali Niemców z otwartymi rękoma, to była część Niemców, która okupacji niemieckiej się przeciwstawiała. Bo z jednej strony czuli się Niemcami, ale z drugiej strony czuli się obywatelami polskimi.
Była taka historia, że musieli podpisać jakąś listę i nie podpisali i chyba zginęli, czy coś takiego?
Tak, podpisać Volkslistę. Część z tych fabrykantów podpisywała pod przymusem Volkslistę po to, żeby nie stracić swoich interesów. Podpisał również ojciec Maryli, ale dzięki temu, że on podpisał tą Volkslistę, to również Maryla mogła działać właśnie w strukturach Armii Krajowej. Ona działała w tak zwanej akcji N. To była taka akcja sabotażowa w stosunku do Niemców. Rozrzucano różnego rodzaju ulotki informujące o zbrodniach hitlerowskich. Rozrzucano różnego rodzaju obrazki satyryczne, które też Hitlera przedstawiały w nieprzyjemnych jakimś wizerunku. Więc ona w takiej akcji brała udział, pewnej akcji też dezinformującej albo informującej Niemców o tym, co naprawdę dzieje się na frontach II wojny światowej. Korzystała ze swojej znajomości języka. Tak jak widzicie, absolutnie też piękna kobieta. No to trzeba też podkreślić, że tutaj na tym zdjęciu widać, że to była kobieta niezwykle urodziwa. Na Gdańską trafiła dwukrotnie. Pierwszy raz była aresztowana i po tym aresztowaniu wyciągnął ją z tego więzienia jej ojciec. Właśnie dzięki swoim kontaktom. Pomimo tego nie przestała funkcjonować w strukturach Armii Krajowej i została pod koniec wojny aresztowana po raz drugi. Bardzo ciężko pobita. W styczniu, kiedy Niemcy już uciekali z Łodzi, w styczniu 1945 roku, wzięła udział w ewakuacji tego więzienia. W okolicach Pabianic udało się ją odbić, udało się jej uciec, a raczej ona już prawdopodobnie była też nieprzytomna, bo prowadzono nad nią bardzo ciężkie śledztwo. Raczej ją po prostu wyniesiono z kolumny, która tutaj była i przywieziono ją z powrotem do Łodzi, do ojca, który czekał na nią w ich pałacu. Ale niestety historia jest niezwykle tragiczna całej tej rodziny, dlatego że ojciec jako fabrykant bardzo obawiał się wkraczającej do Łodzi Armii Czerwonej. Po pierwsze był fabrykantem i obawiał się, że jego majątek zostanie rozkradziony, a on też potraktowany jak jakiś zły człowiek. A po drugie bał się też, że będzie potraktowany po prostu jak Niemiec, że będzie jakaś próba odwetu na Niemcach, którzy tutaj w Łodzi mieszkali. I niestety kilka godzin po wkroczeniu Armii Czerwonej cała rodzina popełniła samobójstwo. I może jeszcze jednej postaci wam opowiem, która jest trochę odwrotnością Maryli Bidermanównej w pewnym sensie, dlatego że to jest Polka. Nazywa się Halina Schwarz-Kłomp. Ona była Polką. W okresie II wojny światowej stała się agentką Armii Krajowej. Nauczyła się niemieckiego i nauczyła się perfekt niemieckiego. Naprawdę doskonale poznała ten język. Podpisała Volkslistę, przez co często przez swoich najbliższych była kompletnie niezrozumiana, przez przyjaciół, koleżanki, które znały ją ze szkoły, pluły jej pod nogi, tak? No bo w ich oczach zdradziła Polskę, a ona była agentką i to jedną z najlepszych agentek Armii Krajowej. Armia Krajowa otrzymywała od niej niezwykle cenne informacje na temat ruchów niemieckich wojsk, na temat sytuacji w Niemczech i ona niestety pod koniec II wojny światowej też trafiła do naszego więzienia. Zdemaskowano ją, trafiła tutaj i na całe szczęście dla niej prowadzono bardzo długie śledztwo, dlatego że sądzono, że ona posiada bardzo wiele informacji dotyczących zarówno struktur Armii Krajowej, jak i na przykład tego, skąd wynosiła informacje, kto jej pomagał. Była tutaj niezwykle długo i też doczekała momentu, w którym do Łodzi wkraczała Armia Czerwona i też doczekała tej ewakuacji więzienia przy ulicy Gdańskiej, w której brała udział także Maryla Bidermanówna. I także w okolicach Pabianic, być może nawet one się widziały, być może nawet były w jednej celi. Też udało się Halinie Schwarz-Kłomp uciec. Ona przeżyła okres II wojny światowej. Tu jest właśnie ten obrazek pokazujący kobiety, tak jak były ułożone, właśnie w celi numer 1, czyli od miejsca, w którym my zaczęliśmy naszą wyprawę. Zwróćcie uwagę. Tak właśnie nocowały kobiety. Widzimy tutaj ułożone cały czas obok siebie. No stoi tu jakiś stół, ale wszędzie, gdzie tylko mogą, tutaj kobiety leżą. Natomiast w gablotach, słuchajcie, pamiątki, które te kobiety tutaj wykonywały. Na przykład jak miały jakiś kawałek sukienki, to mogły z tego kawałka, fragmentu sukienki wykonać jakąś biżuterię. I tą biżuterię, jak wychodziły z tego więzienia, wysyłane do innych więzień, to koleżankom zostawiały.
Tak, bo tutaj mamy jeszcze, tutaj też mamy takie grypsy. To już w ogóle są na jakichś chyba kawałkach materiału, prawda?
Tak, to są grypsy wykonywane właśnie na kawałkach materiału, na jakichś właśnie, zobaczcie, na jakichś serduszkach takich wyciętych z kartek, wyciętych z fragmentów gazet, tam gdzie można było, tam tego typu różne informacje notowano. A z kolei w tej gablocie różnego rodzaju dewocjonalia, tak? Różnego rodzaju takie religijne suweniry, które wykonywano, czy to jakieś różańce, czy to jakieś święte figurki, które z chleba wykonywano. Więc starano się jak najbardziej to wszystko, do czego miano dostęp, wykorzystać i tego typu prezenty sobie zostawiać.
Tam widziałam, Max się przymierzał, wisiały tam takie na łańcuchach kajdany. Tutaj też mamy takie,
tak,
dosyć...
Tak, to są kajdanki już z okresu II wojny światowej. Tam wcześniej widzieliśmy kajdany z okresu tego carskiego więzienia. No, widzimy, że tutaj też one się zasadniczo od siebie różniły. No i jeszcze ostatni okres funkcjonowania tutaj więzienia, więc okres z lat 45-53, więc okres po II wojnie światowej. No i wydaje się, że skończyła się II wojna światowa, skończył się ten okropny okres, a tutaj nadal, słuchajcie, funkcjonuje więzienie polityczne, także kryminalne, ale przede wszystkim polityczne. I trafiają tutaj kobiety, które związane były z polskimi organizacjami niepodległościowymi, które przeciwstawiały się władzy komunistycznej. Zarówno tymi strukturami wojskowymi, czyli związanymi dzisiaj z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi. I tutaj taką postacią jest chociażby Halina Pikulska, pseudonim Ewunia. Ona była sekretarką Warszyca, takiego żołnierza wyklętego tutaj z regionu łódzkiego, jednego z najbardziej znanych, Stanisława Sojczyńskiego, najbardziej znanych tutaj dowódców takiego zgromadzenia, które się nazywało Konspiracyjnym Wojskiem Polskim. I ona, kiedy Sojczyński trafił do więzienia, to ona trafiła tutaj, do naszego aresztu i też trafiła będąc w ciąży. Ona to dziecko urodziła, zresztą syn jej żyje do dnia dzisiejszego. Ale trafiały tutaj również kobiety związane na przykład z organizacjami takimi oficjalnymi wówczas, zaraz po wojnie, na przykład PSL-em. To również tutaj trafiały do więzienia. Niestety część z tych kobiet z tego więzienia na przykład wożonych były na egzekucje wszelkiego rodzaju. Także też tragiczna historia tych kobiet. Tutaj mamy dokumenty właśnie związane z tym niezwykle tragicznym okresem, więc listy pisane do rodzin, różnego rodzaju karty podejrzanego, które były tutaj wystawiane. To jest zresztą ciężki okres do badania, dlatego że bardzo wiele kobiet wypierało później ten moment, w którym były w więzieniu po II wojnie, bo to był dla nich bardzo tragiczny czas. Skończyła się II wojna, wszyscy zaczynali nowe życie. Wszystkim się wydawało, że świat skończył już wojowanie, a one często właśnie, przeżywszy tą wojnę, rodziny, często ktoś z rodziny nie przeżywał wojny, a one przeżyły, a mimo to trafiały tutaj, często również traciły życie. To są dziewczyny, które czasami mają po 16, 17, 18 lat, które tutaj trafiały. Mamy na przykład taką jedną z pań więźniarek, które tutaj w naszym więzieniu były, nazywa się Halina Piotrowska, która stworzyła organizację młodzieżową, która właśnie miała mieć taki niepodległościowy charakter. Ale tak naprawdę jej zagrożenie, które ta organizacja młodzieżowa stanowiła, było nikłe, a mimo to tutaj trafiła. I jeszcze wam pokażę jedno miejsce, pokażę wam dziedziniec wewnętrzny naszego więzienia, ale muszę iść po klucz.
Tutaj to działa nawet ten wizjerek, tak?
No tak, działa tutaj. Rzecz dużo działa.
Uwaga. Piękne odgłosy. Max dostał słońcem po oczach, bo tutaj rzeczywiście z tych ciemności, jak się wychodzi, to jest jasność.
Jest jasność, słuchajcie, to jest dziedziniec wewnętrzny, ale dziedziniec, który pełnił wówczas rolę spacerniaka. Kiedy tutaj funkcjonowało więzienie, to był spacerniak, czyli miejsce, na które więźniowie wychodzili dwa razy w ciągu dnia. Mogli wyjść na około 15-20-minutowy spacer. Spacer polegający na tym, że chodzili sobie dookoła, wyznaczoną ścieżką, musieli spacerować dookoła. No dla nich to oczywiście był moment tego, że wychodzili z cel, mogli się rozprostować, zwłaszcza z tych przeładowanych cel. Więc moment przez wielu więźniów wyczekiwany. No ale oczywiście takie spacery odbywały się też pod pewnymi rygorami. Na przykład więźniom nie wolno było ze sobą rozmawiać. Że co prawda wychodzili na spacer, ale zakaz mieli rozmów. Jeżeli ktoś łamał przepisy wewnętrzne więzienia, to skazywany był na karę karceru. Karcer to był taki loch, który znajdował się w podziemiach naszego więzienia. Dzisiaj wam karceru niestety nie pokażę, ale karcer będzie można zobaczyć w czasie nocy w więzieniu, którą organizujemy tutaj z okazji urodzin Łodzi. I wtedy będzie można karcer więzienia przy ulicy Gdańskiej zobaczyć. My go otwieramy tylko okazjonalnie, bo to jest bardzo mała cela. pozbawiona okien. No i tak jak mówili świadkowie tych wydarzeń, w karcerze zawsze stała woda. Zawsze stała woda, był bardzo wilgotny teren, teren podmokły. No więc kara takiego karceru, ciemne oczywiście, pozbawione światła, była niezwykle ciężka. Ale na przykład pani Barbara Cygańska kilkakrotnie była skazywana na karę karceru. Była niezwykle też taka buntownicza postać. Tkanka zewnętrzna dziedzińca jest historycznie zachowana. To znaczy tutaj tak to wyglądało, kiedy tu jeszcze funkcjonowało więzienie. W sensie, tu jest jeszcze jeden ciekawy obiekt, zapraszam. To jest, słuchajcie, kibitka. Kibitka, czyli wóz policyjny. Wóz policyjny, którym tutaj w XIX i na początku XX wieku, a jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przywożono więźniów. Oczywiście, tego wozu przyczepione były dwa konie. No i właśnie w ten sposób więźniów tutaj przywożono. Jak spojrzycie tutaj do środka, mamy dwie cele. Dla dwóch więźniów przystosowana jest taka kibitka. Dwie bardzo małe, niezwykle małe cele. Niezwykle małe cele i tutaj miejsca dla strażników. Można sobie zrobić pewien eksperyment. Zapraszam kogoś do tej kibitki do środka.
No to wszyscy od razu tak.
Zapraszam. Max będzie grał strażnika.
Fajnie. No.
Wchodzisz?
No wchodzę. No.
Wchodzi Max.
A ja jestem więźniem.
Max, ty też.
Nie, on będzie strażnikiem. No i zobaczmy, zobaczmy. Max teraz sobie usiądzie na tym stołku, na tym siedzisku, który tutaj ma. Jest strażnikiem. I zobaczcie teraz, jakby Julka chciała uciec na przykład z tej kibitki. Jest taki moment, gdzie chciałaby uciec. No to teraz spróbuj otworzyć te drzwi. Zobaczcie, to jest niemożliwe, żeby ona otworzyła drzwi. W ogóle nawet nie zamknąłem jeszcze. Tu jest wszystko otwarte. Nie zamknąłem na żadną kłódkę, na żaden klucz. Jeżeli ona chciałaby się wydostać, to tutaj Max blokuje ją i samym siedziskiem, który na tym siedzi, te drzwi są zblokowane. Także nie jest możliwe, żeby ona stąd wyszła. A teraz zobaczmy, co by się stało, gdyby Max wyszedł na przykład z tej więźniarki. Wyjdź, spróbuj wyjść. Max wychodzi z więźniarki. Nie jest już strażnikiem. No i teraz spróbuj wyjść. Julka teraz próbuje wyjść. Max już tutaj nie siedzi. No i próbuj wyjść.
No to teraz się tu trochę trudno przecisnąć, ale ogólnie dałabym radę.
Tak, ale trzeba podkreślić, że Julka jest wysoką, bardzo szczupłą dziewczyną i oczywiście ona, co było i tak ciężkie dla niej, ona się oczywiście wysmyknęła tutaj nam z tej celi, którą
trwało.
Trochę to trwało. No a wyobraźmy sobie, że w tej malutkiej celi, tej kibitki, no był jednak jakiś postawny mężczyzna, to on już z takiej kibitki wyjść nie mógł. Także sama jej budowa również zabezpieczała przed tym, żeby więźniowie z niej uciekali. I takie kibitki wjeżdżały tutaj bramą. Tu za sobą macie właśnie bramę, która jest od ulicy Gdańskiej. Ona w tej chwili jeszcze przy ulicy Gdańskiej też funkcjonuje. Można koło tej bramy przejść i tą bramą takie kibitki wjeżdżały i tutaj więźniów przywoziły.
To jest ten smutny moment, w którym musimy kończyć nasz ulubiony program. Byliśmy w byłym Muckim więzieniu. A żegnają się Max,
Julka
i Basia. A w tym więzieniu mieści się teraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych i to więzienie pokazał nam i o znanych osobach, które tutaj były osadzone, opowiadał pan Sebastian Adamkiewicz. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również. Zapraszamy do siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych, ulica Gdańska 13.
My też zapraszamy i serdecznie polecamy.